wersecie, który, znaczy w psalmie, w którym było może z 20 wersetów, to ja z 18 błędów zrobiłem w czasie czytania. Więc idzie się przyzwyczaić i trochę oswoić. Słuchajcie, bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że dał wam taki pomysł, że kolejny raz możemy być z wami. Moje gardło dzisiaj nie jest w najlepszym stanie, ale będę próbował być słyszalny. Z Januszem w czasie korespondencji powiedziałem, że mogę mówić o takich dwóch rzeczach. Albo coś takiego bardziej ewangelizacyjnego, albo coś związanego z tematem wdzięczności. I Janusz powiedział, że ta wdzięczność mu się tam podoba, no więc będziemy mówili o tej wdzięczności. Nie dlatego, że tylko Januszowi się podoba, ale myślę, że wdzięczność jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. Czyli będzie o wdzięczności chrześcijanina i zadamy sobie pytanie, jaka jest wdzięczność, skąd pochodzi, do kogo tak naprawdę wdzięczność jest kierowana. Powiemy również o tym, że tak naprawdę wdzięczność to ma być twój i mój sposób życia. Powiemy o dwóch rodzajach wdzięczności i będziemy mieli taką możliwość jakby określenia, odpowiedzenia samemu sobie, jakiego rodzaju jest moja wdzięczność. Myślę, że w świecie, w którym żyjemy, jest coraz mniej wdzięczności. Jeżeli jeszcze czasami są takie sytuacje, że po bardzo poważnej operacji ratującej życie matka dziękuje chirurgowi za to, że uratował życie jej syna czy jej córki, to trudno i coraz trudniej jest znaleźć w życiu ludzi prawdziwą wdzięczność. Dlaczego tak jest? Wdzięczność nie wypływa z ludzkiej natury. Czegoś takiego jak wdzięczność w naturalny sposób nie znajdziemy w swoim sercu, w żadnym sercu nikogo z nas. Nie ma w nas z natury wdzięczności. Wdzięczność nie pojawia się tak spontanicznie jak gniew, jak złość, nieprzebaczenie. Tutaj jesteśmy spontaniczni, prawda? I to momentalnie objawia się w pewnych sytuacjach w naszym życiu. Z wdzięcznością tak nie jest. Skąd wypływa wdzięczność? No jedno już wiemy, że nie wypływa z naszego wnętrza. Nie ma tego w nas. Gdzieś głęboko schowanego i tylko trzeba się do tego dokopać i się w końcu to znajdzie. Nie ma w ludzkim sercu, w żadnym ludzkim sercu, w naturalny sposób wdzięczności. Skoro nie ma jej w ludzkim sercu, więc skąd ona się bierze? Odpowiadam. Ze Słowa Bożego. Ze Słowa Bożego. I tak jak uczysz się Słowa Bożego, tak samo Pan Bóg oczekuje, że będę uczył się wdzięczności. Może nigdy nie myśleliśmy w tych kategoriach, że wdzięczność jest czymś, czego można się uczyć, ale należy się jej uczyć, nie tylko uczyć, żeby coś o niej wiedzieć. Trzeba ją ćwiczyć. Tak samo jak o miłości myślimy w kategoriach emocji, uczuć, a ktoś powiedział, i to jest bardzo prawdziwa definicja, że to ciężka praca. Bo kochać drugą osobę to dawać jej to, czego najbardziej potrzebuje w chwili, gdy najmniej na to zasługuje. A to nie jest łatwe. Tego trzeba się uczyć. Jezus Chrystus to źródło wszelkiej wdzięczności. Jezus Chrystus to źródło wdzięczności. Jezus Chrystus więcej, to nie tylko źródło, ale to przyczyna wszelkiej wdzięczności. Nie ma prawdziwej wdzięczności bez Jezusa Chrystusa. Skoro Jezus Chrystus jest darem, a Pan Bóg daje mi w Jezusie Chrystusie wszystko, więc daje mi wdzięczność, to znaczy, że sam nie mogę jej wziąć. Muszę ją dostać. Muszę ją otrzymać. Tak jak otrzymuję Jezusa, który jest posłany przez Ojca i jest dla mnie darem i w ten czas mogę go odebrać. ale nie mogę sam zapracować, wziąć tego daru, gdy nie jest mi dany. Tak samo jest z wdzięcznością. No dobrze. Już wiemy, gdzie nie ma wdzięczności. Wiemy trochę, skąd pochodzi wdzięczność. Wiemy, że należy jej się uczyć. I wiemy już, że nie tylko wystarczy o niej wiedzieć, należy ją praktykować. Ale pomyślmy przez chwilę, jaką jest wdzięczność. Jaką jest wdzięczność? Jaka ona jest? Taka główna charakterystyka wdzięczności, wiecie, co to jest? To jest wdzięczność szuka dawcy ponad darem. Złapaliśmy? Wdzięczność tak naprawdę poszukuje tego, który daje dar, a nie jest głównie zainteresowana tym darem. Nie wiem, czy obserwowaliście dzieciaki w czasie na przykład świąt Bożego Narodzenia, gdy pod choinkę dostają różne prezenty. Gdybyśmy pięć minut po tym momencie, gdy już dostały te prezenty, jakbyśmy obserwowali te dzieciaki, to czym one są zainteresowane? Przede wszystkim prezentami, prawda?
Zawartością.
I teraz wdzięczność przede wszystkim zainteresowana jest nie darem, ale tym, który go daje. Łapiemy, na czym polega wdzięczność? Ona jest głównie zainteresowana dawcą tego daru. I często dar przysłania nam osobę, która daje nam ten dar. I jesteśmy tak zaabsorbowani, tak zafascynowani tym darem i tak skupia to naszą uwagę i zainteresowanie, że umyka nam osoba i ważność tej osoby, która daje nam ten dar. Zobaczcie, jak często chcemy posiadać Boże przebaczenie, Bożą radość, Bożą miłość, Boże uzdrowienie, a czy z taką samą usilnością jesteśmy zainteresowani i poszukujemy tego, który daje każdą z tych rzeczy. Myślę, że zbyt często jesteśmy głównie zainteresowani tymi dobrymi, Bożymi darami, a zbyt często tracimy gdzieś z naszej perspektywy, z naszego serca, z naszego zainteresowania tego, który daje te dary. Czasami obecność pokoju jest dla nas bardziej pożądana od dawcy pokoju. Ale wiecie, to jest tak niekonsekwentne, jak myślenie człowieka, który idzie na plażę i chce promieni słonecznych, chce tego brązowego koloru, ale słońce mu za bardzo nie jest potrzebne. To, czego on chce, to, czego on pragnie, jest niemożliwe bez słońca. Te dobre rzeczy, za którymi tęsknimy, one są niemożliwe, ich obecność w naszym życiu, gdy nie ma tego, który je daje. Chcę powiedzieć, że wdzięczność tak nie czyni. Wdzięczny człowiek nie jest takim. Wdzięczny człowiek szuka przede wszystkim tego, który jest dawcą tych dobrych rzeczy. Większość tak nie czyni. Człowiek nie jest z natury już taki. Wiemy o tym. Wdzięczny nie tyle szuka przebaczenia, ile tego, który przebacza. Wdzięczny nie tyle szuka radości, ile tego, który daje tę radość. Wdzięczny to nie tyle człowiek, który szuka miłości. On szuka tego, który przynosi tę miłość. Taki jest wdzięczny, który ofiaruje tę miłość i za nim tęskni. No dobrze, gdzie powstaje, gdzie rodzi się tego rodzaju życie, tego rodzaju postawa, tego rodzaju wdzięczność? Pamiętamy Marię, siostrę Łazarza. I pamiętamy takie wydarzenie, taki moment w ich życiu, gdy Łazarz umarł. I wiemy, że na scenę wkracza Jezus, dokonuje przywrócenia Łazarza do życia. I wówczas przychodzi do tego domu mnóstwo ludzi. I duża część z tych ludzi, wiecie, kim była zainteresowana? Łazarzem. Łazarzem. Wdzięczny człowiek tak nie czyni wobec Jezusa. Wiecie, czasami wydaje mi się, że traktujemy Boga jak taka kobieta, która postanowiła wyjść za bogatego mężczyznę, pobrali się, ale gdy już była pewna tego, że może bezpiecznie odejść z większością czy z całym majątkiem tego faceta, to odeszła. On już jej dłużej nie był potrzebny. Powstaje pytanie, kogo tak naprawdę albo co tak naprawdę kochała. I zobaczcie, jak często w naszej postawie wobec Boga, gdy są momenty, gdy Pan Bóg tak po naszemu, po ludzku nie daje tego, czego my chcemy, to my jesteśmy się w stanie na Niego pogniewać, obrazić, odejść, porzucić. I tutaj znajdujemy w takiej postawie odpowiedź odnośnie tego, czy naprawdę jest we mnie wdzięczność, kogo ja szukam. Myślę, że przy tym spotkaniu, które jest opisane przez ewangelistę, gdy jest dużo ludzi w tym domu, tam była z pewnością jedna osoba i była to Maria, która szukała Jezusa ponad wszystko. Z całą pewnością była niesamowicie wdzięczną Jezusowi za to, że uzdrowił jej, przywrócił do życia jej brata. Ale ona kochała Mistrza ponad wszystko. I wiecie, prawdziwa wdzięczność zawsze będzie próbowała znaleźć drogę wyrazu. Wiecie, co ta kobieta zrobiła? Tutaj tak, ja sobie tak kalkuluję, no nie znam dokładnych danych, ale podejrzewam, że w ciągu roku tak przeciętny gdzieś człowiek wykonujący takie podstawowe czynności, zarobi, ile? No, w ciągu roku? 30, 36 tysięcy euro, tak? Dużo się mylę? Zgaduję, bardziej niż wiem. Ona była gotowa Jezusowi przynieść i zbić perfumy, na które pracowała przez cały rok. Wyobrażasz sobie taki kosmetyk, który kosztuje, takie perfumy, które kosztują ponad 30 tysięcy euro. I ty ofiarujesz, rozbijasz to, dajesz Jezusowi. To zrobiła ta kobieta. Zrobiła niesamowitą rzecz. Ona kochała Jezusa. Ten Jezus pewnego dnia wszedł w jej życie i zupełnie je zmienił. I w wyniku tego spotkania tak bardzo go pokochała, że nie była już zainteresowana tym, co on może wnieść w jej życie. Ona była zainteresowana nim samym. Prawdziwa wdzięczność i prawdziwa miłość zawsze się wyraża w tym, że próbuje coś dać temu, którego kocha. To zrobiła ta kobieta. Wiesz, dokąd dociera wdzięczność? Do Boga. I tam jest jej kres. Tam jest jej cel. Gdy myślę o wdzięczności, to myślę o tym, że ona jest bardzo pokorna. Jest na tyle pokorna, że pozwala sobie coś darować. Jeżeli masz kłopot z tym, żeby coś przyjąć, co jest ci ofiarowywane, dane przez drugą osobę, to świadczy o tym, że jesteś bardzo dumnym człowiekiem. Prawdziwa wdzięczność, prawdziwie wdzięczna osoba jest pokorna. Dumny człowiek często wzbrania się przed przyjęciem podarunku. Dumny człowiek raczej woli otrzymać słuszną karę, na którą zarobił, niż otrzymać przebaczenie czy rzeczy, na które nie zarobił. On chce otrzymywać tylko to, na co zasłużył. A jeżeli Boża dobroć jest okazywana tym, którzy są dobrzy i źli, to on nie chce takiej dobroci, bo on chce dobroci, która jest dawana dobrym. Wdzięczny człowiek tak nie myśli. Wdzięczny człowiek nie jest kimś takim. Wiesz, wdzięczna osoba to ktoś, kto wie, że nie przysługuje mu nic dobrego, że mu się nic nie należy. Jeżeli jest w tobie i we mnie takie myślenie, że tak naprawdę nic mi się nie należy i ty o tym wiesz, to to świadczy, że jesteś wdzięczną osobą. Ale wdzięczny człowiek jest na tyle pokorny, że wiedząc, że nic mu się nie należy, jest na tyle pokorny, że przyjmuje to, co mu się nie należy. I pozwala, by Boża łaska spływała i dobroć na jego życie. I gdy jej doświadcza, staje się jeszcze bardziej pokorny, jeszcze bardziej wdzięczny. I wdzięczny staje się tak pokorny jak Maria, która klęczy u stóp Jezusa, gdy inni mogą siedzieć z Nim, patrzeć Mu prosto w twarz. Jej wystarczy, że jest przy Jego nogach i ofiaruje Mu i przynosi dla Niego dużo cenniejszą rzecz niż każdy inny, który był w tym miejscu, w tym pokoju razem z Jezusem. Tak się zachowuje, tak reaguje wdzięczna osoba. Wdzięcznemu wszystko staje się podarkiem. Skoro wiesz, że na nic nie zasługujesz, więc wszystko dla ciebie jest prezentem. Zgadza się? Dlatego wdzięczny człowiek wszystko, co otrzymuje, traktuje jak prezent. Wdzięczny człowiek nie rozróżnia pomiędzy tym, na co zasłużył, a na to między tym, na co nie zasłużył. Nie ma w jego życiu takiego podziału, takich rzeczy. Ale można zapytać, a dlaczego nie miałbym rozróżniać pomiędzy tym, na co zasługuje, co mi się należy, a tym, na co nie zasługuje, co mi się nie należy? Przecież to efekt mojej pracy, mojego wysiłku, mojego zaangażowania. Przecież to są moje osiągnięcia. Sam do tego doszedłem, ciężką pracą. Jeżeli tak myślisz, to znaczy, to pokazuje, że nie znasz Słowa Bożego. Jeżeli tak myślisz. A skoro nie znasz tego Słowa, to jednej rzeczy na pewno nie ma w twoim życiu, nie ma wdzięczności. Posłuchajmy tego, co mówi apostoł. Pierwszy list do Koryntian 4:7. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Sam Bóg zadaje nam pytanie. Co masz, czego byś nie otrzymał? Zarobiłeś, kupiłeś, no dobrze. Ale kto ci dał zdrowie, byś mógł to zrobić? Mam kolejne pytanie. Kto ci dał czas, żebyś mógł to zrobić? Mam kolejne pytanie. Kto ci dał rozum, żebyś mógł to zrobić? Kto ci dał powietrze? Kto sprawił, że w każdej sekundy, każdej minuty biło twoje serce? Też na to zapracowałeś? Też to jest wynik twoich starań? Tak naprawdę nie mamy niczego, czego byśmy nie otrzymali. Skoro nie posiadamy nic tak naprawdę, czego byśmy nie otrzymali, to jaka jest różnica, gdzie przebiega ta granica między tym, który jest wdzięczny, a tym, który jest niewdzięczny? Jak każdy z nich tak naprawdę wszystko otrzymał i nic do niego, ani jednego, ani do drugiego nie należy, to gdzie jest ta różnica? Co czyni tę różnicę? Skoro ten i ten dostał to za darmo. Wiesz, wdzięczny o tym wie, że mu nic się nie należy. Niewdzięczny tego nie wie. I to jest ta potężna różnica. On wszystko zawdzięcza sobie. Swojej pracy. Swoim zdolnością. Powinniśmy zapytać, za co powinienem dziękować? Za co mogę Bogu dziękować? Odpowiadam krótko. Za to, co jest dobre. No ale powstaje kolejne pytanie, prawda? A co to jest to, co jest dobre? Więc odpowiadam, to, czego chce Bóg i o czym mówi w swoim słowie, że jest dobre. Masz odpowiedź? Masz dziękować za to, co jest dobre? Za to, za co nie możesz Bogu dziękować, to nie jest dobre, to proste. Ale Ale to, co jest dobre, to nie zależy od ciebie i ode mnie. To, co jest dobre, określa Ojciec, określa Bóg, określa Jezus. O tym mówi Duch Święty poprzez swoje słowo. Wdzięczność obejmuje wszystkie dobre rzeczy. Ale wiesz, wdzięczność obejmuje również podziękę za ból, za cierpienie, za samotność, za chorobę. Kiedyś taki komentator, Matthew Henry, on napisał komentarz do całej Biblii. Został obrabowany, okradziony totalnie w czasie jednej z podróży. No i za co tu dziękować, nie? Ten tekst, za wszystko dziękujcie. No jak mam zacząć teraz mówić halleluja, że mnie okradli? No, Panie Boże, kiedy będzie następny raz? Jak można być wdzięczny? Wiesz, co on napisał w swoim dzienniku tego dnia? Napisał tak: Panie Boże, dziękuję Ci, że dopiero po raz pierwszy mnie w życiu okradli. Po drugie, chciałbym Ci podziękować, że zabrali tylko moje rzeczy, ale zostawili moje życie. A po trzecie, chciałbym Ci podziękować za to, że to nie ja byłem tym, który kradł, ale byłem tym, który został okradziony. Widzisz wdzięcznego człowieka? Za wszystko dziękujcie. Być wdzięcznym to znaczy mówić zawsze temu, co daje Bóg, tak. Nawet gdy tego nie rozumiem. Nawet gdy to mi się nie podoba. Ale gdy daje to Bóg, to ja mówię temu tak. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Oto Słowo Boże, które wytycza obszar mojej wdzięczności za wszystko, co daje Bóg. No tak. Skoro wdzięczność jest taką, jest tak ważna, już wiemy skąd pochodzi, na czym polega, za co dziękuję, gdy to już wiem, to w jaki sposób ta wdzięczność może być stałym stanem mojego życia, może być sposobem mojego życia? Co musi się stać, żeby to była jakość mojego życia? Sposób, w jaki ja żyję. Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie. Wdzięczność może się ostać tylko w ten czas i może być jakością życia w ten czas, gdy jest połączona ze szczerą pokutą i miłością skierowaną do tych, którzy nie dostali tego, co ja otrzymuję. Wdzięczność nie będzie sposobem mojego życia, gdy nie będzie połączona z pokutą i ze szczerą miłością przejawiającą się w czynie wobec skierowanym do drugiego człowieka, który nie otrzymał tego, co Bóg mi daje. Gdy nie będzie tego wyjścia do tego człowieka, który nie dostał tyle, co ja, nie będzie wdzięczność stałym sposobem mojego życia. Bez tej pokuty i bez tej miłości do bliźniego, wiesz, co się staje z twoją moją wdzięcznością? Staje się przeklętą podzięką faryzeusza. Byłoby przeklętą podzięką faryzeusza, gdybym nadużywał daru, który otrzymałem niezasłużenie od Boga, do samolubstwa i chełpienia się przed ludźmi. Jak nazwać zachowanie człowieka, który szybko dziękuje za dobro, które otrzymał od Boga, ale tylko po to, żeby już się mógł później tym dobrem chwalić? No jak można pozytywnie ocenić takie zachowanie? Tak jak on by się chciał wykupić od dawcy przez jak najszybsze podziękowanie, żeby mieć to z głowy, a potem się obnosić i chwalić, że to jest obecne w moim życiu. I przykład takiego zachowania mamy w ewangelicznym przykładzie o faryzeuszu i celniku. Pamiętacie tą historię, nie? Dwóch ludzi. przyszło, żeby się modlić. Jeden pięknie dziękował, nie? Wydaje się, że jest wdzięczny, nie? Drugi nawet nie śmie wejść do tego miejsca. Nie śmie oczu podnieść do nieba. Bije się w swoją pierś. Wyznaje coś Bogu. Wiesz, to co zrobił ten faryzeusz, on dokonał rabunku Bożej łaski. I on okazał swoją postawą, swoimi słowami, swoją modlitwą pogardę wobec bliźniego. To jest przeklęta wdzięczność grzesznika. A myślał, że pięknie dziękuję. Pogardzał tym, który nie otrzymał tyle, co on. Jest przeklętą podzięką faryzeusza, gdy bogacz widzi pusty stół ubogiego i pozwala, by on pustym pozostał, a sam pięknie dziękuje za swój suto zastawiony stół. To przeklęta podzięka faryzeusza. Jest przeklętą podzięką faryzeusza, gdy otrzymuje od Boga miłość, a nie udziela, nie rozdaje tej miłości tym, którzy nie dostali jej w takiej ilości jak ja. A ja za swoją pięknie dziękuję i się nią cieszę. Nie dzieląc się z tym, który jej nie dostał. Przeklęta podzięka faryzeusza. I Słowo Boże oskarża mnie i Ciebie tak długo, aż moja podzięka, moja wdzięczność za otrzymane błogosławieństwa od Boga nie przemieni się w szczere nawrócenie i aktywną miłość, która szuka dobra kogoś, kto jest obok mnie, który tyle nie dostał od Boga, co ja. I dopóki nie ma tego nawrócenia i nie okazuje tej aktywnej miłości, która zaczyna szukać tego, jak może pomóc komuś, kto jest obok mnie, a ja pięknie dziękuję, to jest nic więcej niż przeklęta podzięka faryzeusza. Pamiętacie tych 10 ludzi, którzy w lęku, w niedoli mówią do Jezusa: Mistrzu umiłowany. Więcej ludzi błaga Boga o pomoc, niż nam to się wydaje. Ale dużo mniej okazuje Mu wdzięczność, niż myślimy. Wiecie, z tych 10 ludzi tak naprawdę wraca jeden człowiek. Dla tych 9 ten Bóg po tym uzdrowieniu już nie był tak umiłowany, nie? To uzdrowienie było takie umiłowane. Wybawienie dla nich było wszystkim. Wybawiciel niczym. Wyobrażasz sobie, że po tym, czego doznali, nie znaleźli czasu, by wrócić i podziękować? Tak zrobili. Jezus pyta, gdzie jest 10? Pyta mnie i ciebie, w której jestem grupie, jeśli chodzi o wdzięczność. Wśród 9, czy jestem z tym jednym, który wraca i dziękuje? Wiesz, Jezus pragnie mojej i Twojej wdzięczności nie ze względu na siebie. On pragnie, żeby ta wdzięczność była obecna w moim i Twoim sercu ze względu na mnie i na Ciebie. Wiesz, co robi niewdzięczność? Gasi wiarę. Niewdzięczność zagradza dostęp do Boga. Tylko do jednego wdzięcznego mógł powiedzieć: Twoja wiara uzdrowiła Cię. Twoja wiara Ci pomogła. Tym 9, pomimo uzdrowienia, nic to nie pomogło. Nic się nie zmieniło w ich życiu. Między nimi a Bogiem nic się nie zmieniło w ich wieczności. Zastanawialiśmy się kiedyś, jaki jest największy grzech pogan. Tak Biblia określa ludzi, którzy są poza narodem wybranym. Cytuję. Nie dziękowali Bogu, o którego istnieniu wiedzą jako Bogu. Może myślimy o braku wdzięczności, że to taka mała skaza, mała przywara. To nic takiego. To wielki problem. Bóg pragnie podzięki, uwielbienia, wdzięczności ze strony swojego stworzenia. Wiesz, od czego zaczyna się niewdzięczność? Myślę, że od zapomnienia. Może od przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie prowadzi do zapomnienia. Z zapomnienia wynika obojętność. Z obojętności wynika niezadowolenie. Niezadowolenie prowadzi do rozpaczy. Rozpacz prowadzi do przekleństwa. Ścieżka prosto i szybko prowadzi w dół. Wdzięcznym Bóg pokazuje drogę zbawienia. I zapytajmy siebie. Jaki jest stan mojego serca, gdy myślę o wdzięczności? Czy nie jest tak, że moje serce stało się ponure, bezwładne, zmęczone, zalęknione? Bóg czeka na słowa mojej i Twojej podzięki, mojej i Twojej wdzięczności. Myślę, że dzisiaj jest dobry moment, żeby pomyśleć nad wdzięcznością, moją wdzięcznością. Czy myślicie, że niewdzięczność jest grzechem? No, czytaliśmy już, co Bóg powiedział o poganach, nie? Czyli jest grzechem, tak? Czy wyznawałeś kiedykolwiek niewdzięczność jako grzech? Brak wdzięczności? Czy przepraszałeś za to Boga? Ja nie mówię, czy narzekałeś, bo to szczególnie Polacy potrafimy, jak rzadko kto. Ale czy wyznawałeś niewdzięczność jako grzech? Dopóki nie wyznasz, nie uznasz tego jako grzechu, nie wyznasz tego, Bóg nie będzie mógł tego uzdrowić. Jeżeli nie uznasz tego jako grzechu, będziesz ciągle rezerwował sobie takie prawo do tego, żebyś miał taką postawę. Będziesz miał cały arsenał argumentów na to, żeby nie wyrażać wdzięczności. Chciałbym cię zachęcić do takiej postawy, jaką miała Maria, siostra Łazarza, która szukała dawcy ponad darem. Bądź jak Samarytanin, który szuka uzdrowiciela, a nie przede wszystkim uzdrowienia. Wiesz, i kończąc, chciałbym opowiedzieć wam o trzech osobach. Dwie z nich poznałem osobiście. O jednej przeczytałem. Hanię poznałem może z 12 lat temu. Była na wózku. Była sparaliżowana od któregoś tam kręgu, nie pamiętam którego. Nie chodziła. Mieszkali na wsi, prowadzili takie duże gospodarstwo warzywne. Pomimo tego, że była na wózku, pracowała w tych szklarniach. Pewnego dnia zdiagnozowano u niej chłoniaka mózgu. Przeżyła 12 operacji. Za każdym razem, podróżując gdzieś z Mazur do kliniki do Poznania, już kilkakrotnie miałem przywilej bycia w domu Hani. Nigdy nie usłyszałem żadnego słowa narzekania. Jeszcze kolejny raz opuszczała klinikę w Poznaniu po kolejnej operacji w całkowitej narkozie. Kolejne fragmenty czaszki były wycinane. Wiesz, co mówiły pielęgniarki, gdy odjeżdżała z oddziału? Pani Haniu, kto nas będzie teraz pocieszał? Pani Haniu, kto nas będzie teraz pocieszał? Jak lekarze jechali na urlop, na Mazury, to wiesz, gdzie zajeżdżali? Do tego małego miasteczka. Na to pole, gdzie była szklarnia, gdzie była Hania. Przynajmniej chcieli z nią być przez godzinę, przez 2 godziny. Drugą osobę o niezwykłej wdzięczności poznałem ponad 2 tygodnie temu w Australii. Ma na imię Katia. Ma 95 lat. Posługuje się iPhone'em 6 jak 16-latka. Głowa i myślenie jak brzytwa. Nie miała łatwego życia. Jej ojciec był kucharzem pianisty Pendereckiego przed wojną. Paderewskiego. Powiedziałem Paderewskiego, tak? Pendereckiego. To jeszcze ten żyje jeszcze. Paderewskiego. Jak wybuchła wojna, ich tato był gdzieś na takim polskim statku pasażerskim. One były tam w okolicach Poznania. W czasie wojny były różne nieciekawe rzeczy. Przyszła armia rosyjska i wiecie, co Rosjanie robili z samotnymi kobietami. Później wyemigrowała do Australii. Wyszła z jakiegoś Słoweńca. Po jakichś paru latach, gdy mieli już 4 dzieci, okazało się, że był bigamistą. W ciągu 2-3 dni podjęła decyzję, żeby zniknął z jej życia. Została sama z 4 dzieci. Ale wiesz, gdy rozmawiasz z Katią, gdy słuchasz modlitw Kati, tam jest tyle wdzięczności, tyle miłości do Jezusa. Zaprosiła mnie do domu i podeszliśmy do takiej szafki, wyciągnęła zeszyty, grube zeszyty. W jednych z nich były zapisane rzeczy, które wyczytuję sobie każdego dnia z Biblii, a w tych drugich zeszytach, wiesz co było? 3 rzeczy z każdego dnia, za które Bogu dziękuję. 95 lat. Powiedziała, że ostatnie święta Bożego Narodzenia były najradośniejszymi świętami jej życia. Zapytałem dlaczego. Ona powiedziała, wszyscy chcieli mnie zaprosić. Córki chciały mnie zaprosić. Kościół mnie chciał zaprosić. Wszystkim odmówiła. I tylko się modliłam, żeby nikt mnie tak nie przymusił, żeby mnie gdzieś zabrali. Chciałam być sama. Najpiękniejsze święta, jakie miałam. Wiesz, on tutaj był. Byłam z nim. Śpiewałam mu. Tańczyłam dla niego. 95 lat. Wdzięczna kobieta. Tomasz odwiedził dom opieki. Miał ze sobą kwiaty. Odwiedził kobietę, która była niewidomą. W jednym uchu miała taki duży aparat słuchowy. Rak zaatakował jej szczękę, tak że była po kilku zabiegach chirurgicznych, tak że sporo tego, co jadła, się ulewało z jej twarzy. Tak wyglądała. Tomasz tego dnia przyszedł, włożył jej kwiaty do jej ręki. Ona była niewidomą i powiedział najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki. Powiedziała ślicznie dziękuję. To piękne, co Pan zrobił. Ale czy nie miałby Pan nic przeciwko temu, jakbym te kwiaty podarowała komuś innemu? Wie Pan, ja nie widzę. I na swoim wózku pojechała do kolejnej sali. Podjechała do kolejnej staruszki, wręczyła jej kwiaty i powiedziała, to od Jezusa. Tomasz wiedział, gdy patrzył na to, co zrobiła ta kobieta, że ma do czynienia z niezwykłą osobą. Każdego tygodnia 2-krotnie przychodził z taką posługą duszpasterską do tego domu starców. Przy każdych odwiedzinach znalazł przynajmniej odrobinę czasu, by spędzić z Marią. Dowiedział się, że Maria przez większość swojego życia mieszkała swoją mamą. Nigdy nie wyszła za mąż. Już wiele lat temu jej mama umarła. Mieszkała później sama, później straciła wzrok. Teraz miała 89 lat i ostatnie 25 lat mieszkała w tym domu staruszków czy domu opieki. kilka lat temu zachorowała na raka. I pewnego dnia Tomasz w rozmowie z Marią zadał jej pytanie. Mario, całymi godzinami leżysz w swoim łóżku. To co ty robisz? O czym myślisz? Myślę o moim Jezusie. On sam w sobie. Ja mam problem, żeby 5 minut w ciągu dnia o nim pomyślał, ona całymi godzinami o nim myśli. A o czym tak myślisz? Jak w tak długi czas możesz o nim myśleć? Wiesz, myślę o tym, jak jest dla mnie dobry. Jak jest niesamowicie dobry. Jezus jest dla mnie całym światem. Jest całym moim życiem. I zaczęła śpiewać pieśń. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. No i mam pytanie. Czy to była kobieta, która żyła w świecie złudzeń, pobożnych życzeń? Czy też jej osobowość została przemieniona przez Jezusa Chrystusa, przez zmartwychwstałego Pana? Jaka jest prawda o Marii? W pośrodku cierpienia, ślepoty, choroby nowotworowej, samotności miała niesamowitą osobowość. Wiesz dlaczego? Z powodu jednej rzeczy. Z powodu wdzięczności. Ona pokochała Jezusa. I dlatego była, kim była, i dlatego żyła, jak żyła. Jak będziesz miał momenty, gdy będzie bardzo ciężko w twoim życiu, to otwórz sobie Biblię na stronie tysięcznej. Jest taka strona w Biblii. Łatwo znaleźć. Spróbujmy ją znaleźć w tym wydaniu warszawskim. I zacytuję pewien fragment. Tysięczna strona. Habakuk, 3 rozdział. 17 werset i niżej. Jak będzie ci ciężko, jak będziesz nie mógł znaleźć żadnego pomysłu na to, żeby chociaż za jedną rzecz Bogu podziękować, to przeczytaj ten tekst. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzie nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Porozmawiaj tego wieczoru, dzisiaj, teraz. Przeproś Boga za niewdzięczność. Wyznaj ją. Powstańmy do modlitwy.